Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 16 lutego. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 45 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Na początku lutego w posiedzeniu Rady Kardynałów, ciała doradczego powołanego przez papieża Franciszka, wzięła udział anglikańska, w cudzysłowie biskupka, pani Jo Bailey Wells. To jedna z pierwszych kobiet, w cudzysłowie wyświęconych, w tak zwanym kościele Anglii. Jest znana także z propagowania ideologii gender. Poza panią biskupką w obradach rady wzięły udział inne kobiety. Hiszpańska zakonnica siostra Linda Pocher, salezjanka, wykładająca chrystologię i mariologię na papieskim Uniwersytecie Auxilium oraz Giulia Di Berardino, dziewica konsekrowana sprawująca urząd liturgisty w diecezji Verona we Włoszech. Tematem posiedzenia rady, które miało miejsce w dniach 5 i 6 lutego, była kwestia miejsca, jakie kobiety powinny zajmować w życiu kościoła. W rozmowie z agencją informacyjną Europa Press siostra Pocher powiedziała: chociaż w kościele katolickim nie ma refleksji na temat święceń kapłańskich kobiet, to papież bardzo opowiada się za ich diakonatem. Siostra Pocher przyznała, że to na jej prośbę zaproszono na posiedzenie rady anglikańską biskupkę. Miała ona wytłumaczyć kardynałom, jak doszło do kapłaństwa kobiet w anglikanizmie. Niemcy. Aktywiści klimatyczni z doskonale nam już znanej ekoterrorystycznej organizacji Ostatnie Pokolenie zapowiedzieli start w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rzecznik niemieckiego oddziału organizacji pani Carla Hinrichs na konferencji prasowej oznajmiła: chcemy wystartować w wyborach do Unii Europejskiej w tym roku. Chcemy w końcu wprowadzić opór do Parlamentu. Pani Carla podkreśliła również, że Ostatnie Pokolenie nie składa fałszywych obietnic i naprawdę zamierza w tym roku wstrząsnąć Parlamentem Europejskim. Organizacja, która znana jest głównie z utrudniania życia zwykłym ludziom, w styczniu roku 2022 rozpoczęła blokady ulic. W samym Berlinie wszczęto przeciwko niej prawie 1400 dochodzeń, z czego 550 zakończyło się wydaniem wyroku i żaden z nich nie był uniewinniający. Prawdopodobnie w organizacji uznano, że szkoda jest pieniędzy na procesy i grzywny. Lepiej spróbować wejść do Parlamentu Europejskiego i nim wstrząsnąć. Strach pomyśleć, co to znaczy, zważywszy na fakt, że już większość europejskich parlamentarzystów gorliwie wyznaje religię klimatyzmu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W minioną sobotę obchodziliśmy wspomnienie świętej scholastyki, dziewicy. Urodziła się ona około roku 480 w Nursii. Była siostrą bliźniaczką świętego Benedykta. W miejscu ich narodzin stoi dziś kościół pod wezwaniem świętego Benedykta, którego podziemiach zachowana jest część muru z ich rodzinnego domu. Scholastyka od początku towarzyszyła bratu w jego działalności. Gdy Benedykt założył pierwszy męski klasztor w Subiaco, scholastyka założyła w pobliżu podobny klasztor dla sióstr. Oba klasztory istnieją do dziś. Święta scholastyka zmarła na Monte Cassino około roku 542. Przeżyła zatem około 62 lat. Jak pisze papież święty Grzegorz Wielki w drugiej księdze swoich dialogów, trzeciego dnia po śmierci siostry, święty Benedykt ujrzał jej duszę w postaci białej gołębicy unoszącej się do nieba. Natychmiast posłał współbraci po jej ciało i złożył je w grobie, który przygotował dla siebie. Sam zmarł kilka lat później. Święta scholastyka jest patronką benedyktynek. Przyzywa się ją także do ochrony przed burzami, piorunami i wichurami. Wielka Brytania. Dziennik The Telegraph dotarł do wytycznych wydanych przez brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej, których nakazano żołnierzom unikania chrześcijańskich elementów podczas apelów pamięci z okazji zakończenia I wojny światowej. To część działań ministerstwa mających na celu zachęcenie sił zbrojnych do różnorodności i inkluzywności. Minister obrony pan Grant Shapps wyraził swoje niezadowolenie z powodu wytycznych, a jego otoczenie przekazało dziennikowi, że sekretarz stanu jest Żydem i ani trochę nie poczuł się urażony chrześcijańskimi nabożeństwami pamięci. Uważa, że leżą one u podstaw historii narodu brytyjskiego i tym, kim jesteśmy. 12 wyższych rangą wojskowych nazwało w liście do ministra tę politykę szczególną zniewagą dla naszych przodków, którzy walczyli i ginęli. Podkreślili też, że brytyjska kultura obywatelska dnia 11 listopada jest święta, chrześcijańska, tolerancyjna i inkluzywna na naszych warunkach. Nikomu nie trzeba przypominać, że jesteśmy gościnnym, inkluzywnym, zasadniczo chrześcijańskim krajem. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Dziś polecić chcę powieść, którą niedawno przeczytałem. Jak być może pamiętasz, mój drogi słuchaczu, mam w zwyczaju pisać sobie ołówkiem na marginesie strony swoje spostrzeżenia na temat tekstu. W książce pana Teodora Jeske-Chońskiego pod tytułem Po czerwonym zwycięstwie zrobiłem takich entuzjastycznych notatek bardzo dużo. W powieści mamy Warszawę, w której następuje socjalizm. W opisie książki czytamy: Oto jest, wreszcie nastał w Polsce socjalizm. I to jaki? Socjalizm, jakim pragnęli go widzieć jego twórcy. Socjalizm z całkowicie ludzką twarzą. Wreszcie zniknęły wszelkie konserwatywne przesądy rodem ze średniowiecza. Umilkły dzwony kościelne. Zniknęła własność. Teraz wszyscy mają porówno. Skruszyły się bzdurne małżeńskie konwenanse. Czas na wolną miłość. Nie ma już policji i wojska. Nie trzeba martwić się wychowaniem dzieci. O wszystko wszak zadba państwo. Nawet o tak prozaiczne sprawy jak napełnienie żołądka towarzyszy, rzecz jasna, w państwowych jadłodajniach. Nie trzeba już leżeć krzyżem w kościele, aby wybłagać sobie raj po śmierci, bo i po co, skoro raj nastał na ziemi? Brzmi to utopijnie, a może przypomina to nam współczesny świat. Po świecie socjalizmu oprowadzi państwa towarzysz Edmund Utopijski, a błogosławić mu będą święci socjalizmu – Marx, LaSalle i Bebel. Czy coś może pójść nie tak? Książka Po czerwonym zwycięstwie nie jest długa i jest świetna. Link z możliwością jej zakupu w wydawnictwie Magna Polonia będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone. Konferencja biskupów katolickich w Stanach Zjednoczonych opublikowała swoje stanowisko w toczącej się przed Sądem Najwyższym rozprawie dotyczącej ułatwienia przez Agencję Żywności i Leków dostępu do chemicznej pigułki aborcyjnej. Biskupi wyrazili zaniepokojenie faktem, że nowe przepisy agencji nie wymagają osobistych wizyt lekarskich w celu uzyskania recepty, zezwalają na dostarczenie pigułki pocztą i na dostęp do niej nieletnim. Zwracają także uwagę, że nie należy tej substancji nazywać lekiem. Lek oznacza bowiem coś, co leczy chorobę pacjenta. Natomiast wzmiankowana pigułka nie została opracowana jako terapia lub lekarstwo, ale w celu zakończenia życia dziecka. Środek chemiczny zwany mifepristonem został zatwierdzony w roku 2000. Zgodnie z przepisami kobiety mogą przyjmować go do 10 tygodnia ciąży. Zabija on dziecko poprzez blokowanie hormonów, co powoduje odcięcie dopływu tlenu i składników odżywczych. Polska. W środę popielcową w Sejmie złożony został projekt nowelizacji kodeksu karnego, zmieniający definicję zgwałcenia. Obecnie za zgwałcenie uznaje się doprowadzenie do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. Po projektowanych zmianach za zgwałcenie uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Propozycja ta oznacza złamanie podstawowej zasady domniemania niewinności, gdyż zakłada, że to oskarżony o zgwałcenie będzie musiał swojej niewinności dowieść. Pod projektem podpisało się 21 posłanek z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050. Obecna na konferencji w Sejmie działaczka proaborcyjna pani Marta Lempart wezwała polityków koalicji rządzącej do natychmiastowego przyjęcia projektu. Powiedziała: prosimy, żeby projekt był projektem wspólnym koalicji 15 października, żeby był popierany publicznie, jawnie, od zaraz i żeby był uchwalony natychmiast. A teraz w wielkim uproszczeniu i w najmniejszym stopniu nie żartuję. Według nowych przepisów, jeżeli na przykład kobieta uwiodłaby mężczyznę zupełnie w ciszy i doprowadziła do obcowania płciowego w ciszy, a on zapomniałby zapytać, czy wyraża ona zgodę, to niezależnie co ona robiła, jak się zachowywała, co inicjowała, on ją zgwałcił. Nie no, przesadzasz, Dawid. Nie przesadzam. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu szóstego. O darze bojaźni, który jest przyporządkowany cnocie nadziei, oraz o bojaźni niewolniczej i bojaźni synowskiej. Na czym właściwie polega różnica pomiędzy darem bojaźni i cnotą nadziei? Polega ona na tym, że cnota nadziei odnosi się bezpośrednio do nieskończonego dobra, jakim jest Bóg, które to dobro należy osiągnąć dzięki pomocy, jaką otrzymujemy od Niego samego, podczas gdy dar bojaźni dotyczy bardziej zła, które wynikłoby dla nas z powodu oddzielenia od Boga i Jego utraty, poprzez oddalenie się za sprawą grzechu od Bożej pomocy, której On nam udziela, aby nas do siebie doprowadzić. Czy cnota nadziei góruje nad darem bojaźni? Tak, tak jak wszystkie cnoty teologalne zawsze górują nad darami. W tym wypadku dzieje się tak również z tego powodu, iż cnota nadziei odnosi się do dobra, którego posiadanie jest celem, podczas gdy dar bojaźni dotyczy zła, które wynikłoby z braku tego dobra. Czy bojaźń, która odnosi się do daru Ducha Świętego, jest nieodłączna od doskonałej miłości Boga? Tak, bojaźń, która odnosi się do daru Ducha Świętego, jest nieodłączna od doskonałej miłości Boga, gdyż ta miłość jest jej przyczyną. Czy bojaźń synowska może współistnieć wraz z bojaźnią niewolniczą, jeśli ta będzie jednak pozbawiona cech złej bojaźni? Tak, bojaźń synowska może współistnieć z bojaźnią niewolniczą, pozbawioną jednak cech złej bojaźni. Bojaźń niewolnicza jest nazywana bojaźnią zaczątkową, która wraz ze wzrostem miłości także wzrasta i osiąga stopień bojaźni synowskiej, całkowicie przenikniętej miłością Boga, którego uważa wówczas człowiek za swoje jedyne prawdziwe dobro i którego utrata byłaby dla człowieka największym złem, a nawet w pewnym sensie złem jedynym. Czy w ojczyźnie, czyli niebie, będzie jeszcze istniała bojaźń? Tak, w naszej ojczyźnie, w niebie, będzie jeszcze istniała bojaźń, ale w swoim ostatnim stopniu doskonałości i pozbawiona charakteru, który miała na ziemi. Jaki będzie zatem w niebie ten akt bojaźni synowskiej? Będzie on zawsze zawierał element świętej bojaźni przed nieskończoną wielkością dobrego Boga i Jego majestatu. Ale już nie będzie drżenia ze strachu, a także obawy przed utratą szczęścia. Będzie to zatem raczej drżenie uwielbienia, powodujące zachwyt Bogiem, który jest nieskończenie ponad wszystkim w naturze, ponieważ święci będą wiecznie mieli żywą świadomość tego, że ich nieskończone szczęście pochodzi od Boga. Punkt siódmy. O przykazaniach odnoszących się do nadziei. Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Ponownie Polska. Jak wynika z sondażu United Surveys, Polacy w większości sprzeciwiają się zapowiedzianej przez rząd likwidacji prac domowych. Uczestnicy badania, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, odpowiadali na pytanie, co sądzą o zapowiedzi pani ministry edukacji Barbary Nowackiej, że już od kwietnia uczniom klas 1-3 nie będzie można zadawać prac domowych. 51% pytanych uznało to za złe rozwiązanie. Pomysł podoba się 44% respondentów. Natomiast 5% nie ma zdania w tej sprawie. Likwidacja prac domowych cieszy się największym poparciem wśród wyborców lewicy – 72% i Koalicji Obywatelskiej – 69%. Wyborcy trzeciej drogi są podzieleni w tej sprawie niemal porówno. 50% z nich popiera zniesienie zadawania prac. Nowy pomysł rządu, choć w sumie nie taki nowy. Zdaje się, że już pan Himmler miał podobne dla Polski wizje. Pozytywnie ocenia 22% wyborców PiS i 18% wyborców Konfederacji. I jeszcze raz Polska. Jak wynika z badań, tym razem przeprowadzonych przez pracownię Opinia 24 na zlecenie firmy Tavex, Polacy coraz częściej wybierają gotówkę. W roku 2023 liczba Polaków preferujących płatność przy użyciu gotówki wzrosła o 6 punktów procentowych i wyniosła 38%. Co za tym idzie, płatności bezgotówkowe odnotowały spadek. 84% Polaków ma w portfelu fizyczny pieniądz. Największa grupa trzyma w nim kwoty powyżej 100 zł. Najchętniej z tradycyjnych metod płatności korzystają, co dość intuicyjne, osoby w wieku od 55 do 64 lat. W tej grupie jest to 52% osób. Natomiast wśród ludzi od 25 do 34 roku życia płatności gotówkowe preferuje 43% osób. Jednak największy wzrost odnotowano w najmłodszej grupie Polaków. Chodzi o osoby dorosłe. Wśród ludzi od 18 do 24 roku życia odsetek osób preferujących gotówkę wzrósł o 18 punktów procentowych. Od 5% w roku 2022 do 23% w roku 2023. Jeśli to prawda, to dobrze. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jednym z zasadniczych kłamstw, którymi dziś karmi się człowieka, jest kłamstwo dotyczące szczęśliwości. To kłamstwo brzmi: człowieku, warunki twojej szczęśliwości są bardzo indywidualne dla ciebie, a nawet możesz sam decydować, co cię uszczęśliwi. Jeżeli się nad tym zastanowić, to na tym kłamstwie zasadza się cała rewolucja. Szczególnie jednak widać to na przykładzie feminizmu i gender. W ujęciu klasycznym, rozumowym, chrześcijańskim, czyli katolickim, jest oczywiste, że nie jestem Bogiem. Nie stworzyłem sam siebie, a życie warto spędzać na odkrywaniu prawdy, w tym prawdy o tym, co mnie uszczęśliwi. Szczególny nacisk kładę tu na słowo odkrywanie. W ujęciu tak zwanym postępowym mówi się człowiekowi inaczej. To ty tworzysz siebie i to ty decydujesz, co cię uszczęśliwi. Nie ma tu czego odkrywać, masz prawo to stworzyć. Oczywiście zanim zabierzesz się za to budowanie swojego szczęśliwego życia, najpierw trzeba zwalczyć wszystkich, którzy chcą to twoje szczęście ograniczyć. Swoją drogą pomyślmy, jak to jest przebiegłe. Zatwardziała feministka czy tak zwana osoba LGBT nie ma tak naprawdę czasu ani energii budować swojego szczęścia, bo musi walczyć z wrogiem nieistniejącym, który, jak nauczono ją myśleć, stoi na przeszkodzie jej szczęścia. Gdyby przestała walczyć i zajęła się budowaniem swojego szczęścia, szybko okazałoby się, że nie jest szczęśliwa. Prawda jest taka, że nie jest szczęśliwa, bo postępuje w sposób wykluczający szczęście. Oczywiście jednak od razu pojawi się nieprzyjaciel i powie: nie jesteś szczęśliwa, bo ktoś ci na to nie pozwala. Obyczaje, prawo, ludzie na mediach społecznościowych, którzy nie zgadzają się z tym, co robisz, a to oznacza nienawiść do ciebie. Użyjmy nie po raz pierwszy takiej analogii. Jesteś samochodem, nie jesteś twórcą samochodu. Ktoś cię zaprojektował i stworzył. To ten ktoś zdecydował, na jakim paliwie będziesz jeździł. Upraszczając, połowa samochodów na benzynie i połowa na oleju napędowym. Ujęcie klasyczne mówi: dowiedz się jak najwięcej o paliwie, na którym masz jeździć. Ujęcie tak zwane postępowe, rewolucyjne, mówi: a jakim prawem ktoś za mnie będzie decydował, że jestem akurat dieslem? Ja będę wlewał w siebie benzynę. Wtedy pojawiają się katolicy i mówią: nie wlewaj w siebie benzyny, jesteś dieslem. Nie maszeruj po ulicach z transparentami olej do benzyniaków, a benzyna do diesli, bo wprowadzisz w błąd nasze dzieci, małe samochodziki, które też będą psuły sobie silniki, wlewając w siebie niewłaściwe paliwo. Poza tym, wszystkie samochody muszą jechać do jednego celu. Jeżeli nawet wy nie chcecie tam jechać, z przykrością i obawą o was przyznajemy wam takie prawo, ale nie uczcie tego naszych dzieci. Na to zbuntowane samochody mówią: ty faszysto, kto dał ci prawo decydować, jakie paliwo mam w siebie wlewać? Wolność wyboru paliwa. Wolność wyboru paliwa. Dziś żyjemy w świecie, w którym ogromna liczba samochodów nie jeździ na właściwym paliwie. Ogromna liczba ludzi nie odkrywa tego, co ich uszczęśliwi, ale uważa, że może o tym sama zdecydować. I co więcej, podkręcona inżynierią społeczną uważa, że wolność wyboru paliwa jest dobrem nadrzędnym wobec dobrej pracy silnika i szybkiej, płynnej jazdy do właściwego celu. Katolik wie, że zarówno cel, jak i paliwo to jest coś, co trzeba odkryć, a gdzie to leży, zdecydował Pan Bóg. Postępowiec celu długofalowego nie ustala wcale, bo długofalowy to taki, powiedzmy, milion lat, a dodatkowo chce sam zdecydować, na jakim paliwie będzie jeździł najlepiej. Taka jazda jeszcze za życia kończy się nieszczęściem. Ten jednak często zamiast zmienić paliwo, które w siebie wlewa, oskarży o swoje nieszczęście katolika. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz, co myślisz o tym, co powiedziałem. Ten obraz z samochodem, dobry czy średnio? Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święta Scholastyko, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.